studiu Radia Kraków już Monika Chmura i Magdalena Oberc ze Stowarzyszenia Twoja Siła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przygotowujecie bezpłatne, podkreślmy to, warsztaty dla rodziców, kiedy złość woła o uwagę.
Tak, to jest kolejny projekt finansowany przez Urząd Miasta Krakowa, skierowany do rodziców.
Miejsca są jeszcze?
Już nie ma.
Nie ma.
O, nie, to
nie, nie ma na listach, to tak. Nie ma też na liście rezerwowych.
Tak, rozpoczęłyśmy zapisy właściwie w poniedziałek i...
I zanim przyszłyście do mnie, to już się
tak,
wszystko rozeszło.
Już się skończyły.
We wtorek było zamknięte listy wszystkie.
Dokładnie, także z jednej strony bardzo się cieszymy, że jest takie zainteresowanie i że rodzice chcą jakby poprawiać tą komunikację w rodzinie, a z drugiej strony no właśnie pozostaje taki smutek, że jest jeszcze taka grupa ludzi, którzy czekają
na...
To
robimy teraz te warsztaty. Od czego je zaczniecie? Od powiedzenia, czym jest złość?
Zaczniemy, ja uważam, że zaczniemy od tego, żeby powiedzieć, że złość nie jest zła. Że złość jest informacją, że złość jest informacją o tym, że jakieś potrzeby nie są zaopiekowane i nad tymi potrzebami należy się pochylić.
No dobra, ale złość... Jak już jest, no to szuka drogi ujścia. Mhm. I to już może nie być dobre.
Tak, tak. I będziemy dużo uwagi poświęcać temu, żeby sobie zaobserwować, jak u mnie przejawia się ta złość. I czasem to jest tak, że wiele osób właśnie nie pozwala sobie na złość, tłumi ją, a później wystarczy jakaś iskra, to nie dzieje się często, to może być bardzo rzadko, natomiast wystarczy jakiś drobny impuls i wybuchamy w zupełnie sposób nieadekwatny na coś, co zdenerwuje nas w sklepie, na ulicy, gdziekolwiek, albo właśnie w domu jakby te porozrzucane skarpetki, czy jakaś inna niezbyt ważna rzecz, błaha rzecz. Ale wszystko zaczyna się od takiej autorefleksji, autoobserwacji, czyli jak ja reaguję na złość, co mnie złości, jak reaguje na to mój organizm. A potem będziemy szukać rozwiązań, jak w takim razie zareagować tak, żeby z szacunkiem dla siebie, dla swoich potrzeb i z szacunkiem dla swojego rozmówcy, żeby to nie przerodziło się w agresję.
Znaczy w ogóle kluczowe jest zauważenie, jak się złoszczę, w jaki sposób się złoszczę, kiedy się złoszczę, a ta analiza jest potrzebna nam do tego, żebyśmy następnym razem zrobili inaczej niż zwykle.
To jakie jest, to proste, jak tak mówisz.
Tak, tak brzmi, ale jest to możliwe. To już wiemy z doświadczenia, że jest to możliwe, że można następnym razem wydłużyć nasz ląd, że tak się wyrażę.
No właśnie, ten ląd. Zazwyczaj mamy zdecydowanie za krótki ląd. To są warsztaty dla rodziców, czyli zakładacie, że przyjdą osoby, które mają problemy ze złością właśnie w komunikacji z latoroślą.
Tak, sam pomysł zrodził się jakby już z poprzednich edycji, z poprzednich projektów, gdzie tematem była komunikacja w rodzinie, budowanie relacji i bardzo często w trakcie tamtych warsztatów rodzice mówili, że mają problem właśnie z bezradnością, ze złością, z frustracją. To są emocje, które często towarzyszą nam wtedy, kiedy albo czujemy się niewysłuchani, niezrozumiani, kiedy czujemy, że to, co mówimy, nie jest ważne dla tej drugiej strony. I tak sobie pomyślałyśmy, że to są emocje, których ludzie się boją. Najczęściej uciekają od smutku, od frustracji, od złości, nie chcą tego w ogóle zauważać, więc pomyślałyśmy sobie, że przygotujemy taki warsztat, który pozwoli w takich bezpiecznych warunkach poprzyglądać się właśnie takiej emocji jak złość.
Ja mam wrażenie, że my w ogóle nie przyznajemy się do tego, że tę złość odczuwamy, że ona bierze czasami nad nami górę, bo czujemy podskórnie, że to jednak nie jest... Tak. Odpowiednie, na miejscu, eleganckie.
No i rodzi jeszcze poczucie takie, że nie daliśmy rady z czymś. No. Wstydzimy się tej naszej złości, a tymczasem my właśnie chcemy pokazać, że złość jest nam potrzebna. Jest nam potrzebna, żeby zauważyć, co nie zostało zaopiekowane. Co możemy zmienić. Dlatego też używamy takiego sformułowania, że złość nie jest zła. To jest informacja i u nas, dorosłych, i u dzieci. Więc chcemy skorzystać też, przede wszystkim chcemy skorzystać z tego, że nasze poprzednie warsztaty zbudowały nam taką bazę i odpowiadają typowo na potrzeby rodziców. Czyli to nie jest coś, co sobie wymyśliłyśmy, tylko to jest potrzeba rodziców i my odpowiadamy na ich potrzebę, że chcieliby zaopiekować się swoimi emocjami, właśnie złością i bezradnością. Bo z tą bezradnością też spotykamy się bardzo często, że niby na poziomie głowy rodzic wie wszystko, ale w zderzeniu z dzieckiem, z nastolatkiem, z sytuacją jest bezradny.
Używacie takiego słowa zaopiekowany, zaopiekowana, zaopiekować jakieś emocje. Ja przyznam szczerze, że mam problem z tym słowem, bo stało się ono takim wytrychem, taką troszkę watą, takim nie wiadomo czym. Co to znaczy zaopiekować swoje emocje?
Zaopiekować to znaczy przede wszystkim zauważyć. Zauważyć i pozwolić tym emocjom.
I co wynika z tego, że je zauważę?
To, że mogę zająć się tym, żeby w sobie wyrobić, nie wiem, czy to jest dobre słowo, nowe zachowania, być może nową odpowiedź na jakąś sytuację. Czyli jeśli chcę, żeby coś się zmieniło w moim zachowaniu, to muszę postąpić inaczej niż dotychczas. I to właściwie o to chodzi, żeby zauważyć, że na przykład złoszczę się na coś i zawsze lub często reagowałam w jakiś sposób i nie przynosiło to żadnego rezultatu ani po jednej, ani po drugiej stronie, to co mogę zrobić z moim zachowaniem, żeby przyniosło to w końcu jakiś rezultat, rozwiązanie lub rozładowanie.
Czyli inne niż wykrzyczenie.
Czyli wiem, że wykrzyczenie nie działa, nie przynosi żadnych rezultatów oprócz tego, że każdy chociażby trzaśnie drzwiami. To co mogę zrobić inaczej, żeby po prostu się dogadać? No i znowu wracamy do komunikacji, czyli do najważniejszego, co zrobić, żeby się dobrze komunikować.
Jedna rzecz to złość w komunikacji z dzieckiem. Kiedy mówimy i mamy wrażenie, że mówimy do ściany, że to jest groch o ścianę, że to jest gadałdzia do obrazu. I mamy dziesiątki różnych związków frazeologicznych, przysłów, powiedzeń, obrazujących sytuację, w której chcemy coś powiedzieć, wydaje nam się, że mówimy to spokojnie, wyraźnie, a druga strona się zamyka na tę komunikację, bo nie. I to jest jedna rzecz, kiedy to dotyczy dzieci, ale druga rzecz to kiedy my w obronie naszych dzieci albo w interesie naszych dzieci próbujemy z kimś rozmawiać, kto jest dorosły i kto powinien posługiwać się jakby tym samym językiem, co my i rozumieć te same pojęcia, co my. I jest ta sama reakcja, jakby się rozmawiało z nastolatkiem zmutowanym. I wtedy ta złość no już ma bardziej pod górę.
Mhm. Bo jakby każdy ma swój system wartości i swoje potrzeby. I my rozmawiając o naszych dzieciach, oczywiście przekładamy swój system wartości, dbamy o to, żeby to dziecko było, nie wiem, dobrze się rozwijało, było wypoczęte, żeby dać mu jak największe szanse rozwoju. Natomiast, nie wiem, czy nauczyciel, czy ta inna osoba, która spędza czas z tym naszym dzieckiem również, dba o coś innego, być może ma inne priorytety.
Dba o swoje cele.
Dokładnie. I tutaj kłopot polega na tym, żeby w miarę klarownie powiedzieć, jaki jest nasz punkt widzenia, nie zgubić w tym wszystkim też potrzeb dziecka, bo proszę pamiętać, że o ile w wieku 4, 5 czy 6 lat możemy mieć więcej do powiedzenia i pewne rzeczy zasugerować, to jeśli chodzi o te dzieci nastoletnie, to przychodzi taki moment, kiedy trzeba zapytać to dziecko, trzeba jemu pozwolić na wybór. To co ty w tej sytuacji wybierasz? Z mojego punktu widzenia fajnie by było, gdybyś rozwijał się w tym kierunku. Ale czy ty tego chcesz? Jakie będą koszty tego? Czy ty jesteś gotów ponieść te koszty?
I teraz, czy pozwolić dziecku na podporządkowanie się komuś, kto ewidentnie działa na niekorzyść tego dziecka?
Ja myślę, że po prostu...
Jeżeli jemu na czymś zależy.
Właśnie ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim to jest mieć jakby stały kontakt ze swoim dzieckiem, rozmawiać z nim o emocjach, o jego pragnieniach, o jego marzeniach. I nawet ta rozmowa z rodzicem, który jest wspierający, nie narzucający swoją wizję, tylko słuchający, otwarty na te plany dziecka, to sprawi, że to dziecko samo będzie mogło sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja dalej chcę to robić, czy mnie to służy, czy mi to daje satysfakcję, czy ja się dalej w tym widzę, czy może będę szukać czegoś innego. I tu jest ogromna rola rodziców. Rodzice czasem myślą, że nie, moim zadaniem jest motywowanie i wskazywanie, bo ja wiem lepiej, bo ja jestem starsza, ja już przeszłam tą drogę, ja ci powiem, dziecko, co masz zrobić.
Nie rezygnuj z fortepianu, graj.
Dokładnie.
Nie rezygnuj z tenisa, graj.
Tak. I
myślę, Magda, że dotknęłaś jeszcze bardzo ważnej rzeczy, że rodzic ma taką trudność, kiedy dziecko nasze dorasta i to, co powiedziałaś, już niekoniecznie o wszystkim decydujemy w 100%. I duża rola jest tutaj, żeby zaufać w mądrość naszego dziecka. W to, że ono również wie, co jest dla niego dobre.
W to, nawet że, jeżeli naszym zdaniem na tę chwilę nawet, sobie szkodzi.
Dokładnie tak. Znaczy szkodzi. To jeszcze jest taki bardzo szeroki temat, bo mówimy teraz o jakichś być może dodatkowych zajęciach i może to nasze dziecko zwyczajnie nie ma siły na te dodatkowe zajęcia.
Albo wręcz odwrotnie, bierze na siebie za dużo.
Albo bierze na siebie za dużo. No i też pytanie, dlaczego bierze na siebie za dużo? Więc to, co Magda powiedziałaś, jest najważniejsze. Rozmowa i jeszcze raz rozmowa, ale też zaufanie. Mnie to zastanowiło ostatnio, jak też miałam taki napięty po prostu z moją córką harmonogram, że szkoła, potem coś po szkole. I ona sama przyszła i na przykład, co zupełnie na poziomie głowy wiem, ale ona do mnie powiedziała, mamo, ja po prostu w te czwartki chcę się ponudzić i posiedzieć. I tylko tyle chcę. I faktycznie przypomniała mi o tym, że ma prawo o tym sobie zadecydować, że w czwartki sobie chce się ponudzić i niech się nudzi.
Tak, gorzej się przygotuje do sprawdzianu z matematyki czy z biologii, ale za to spotka się z przyjaciółką, której dawno nie widziała.
I zadba o swoją głowę i o relacje.
I trzeba dziecku zaufać i nie naciskać.
Tak. Tak. Dokładnie tak, ale też z takich informacji, które zbieramy od rodziców, wiemy, że na przykład wiele, bardzo dużo napięć jest spowodowanych, że rodzice boją się o to, co ich dzieci robią w sieci. Czyli
i nie bierze się to z niczego.
I nie bierze się to z niczego. I co robią, że non-stop siedzą na telefonie, że coś przeglądają w internecie. Rodzice do tego nie bardzo mają dostęp. Chcieliby to w jakiś sposób kontrolować. Natomiast tak naprawdę, jaki mamy na to wpływ i jak możemy to kontrolować? I jakie są zagrożenia? To naszą odpowiedzią było, że właśnie w tym
25 listopada
podinspektor Hechelski, który pracuje w Komendzie Miejskiej Policji.
W prewencji bodajże.
Prewencji, tak.
Nie, teraz w Wydziale Cyberprzestępczości.
A, to przepraszam. Pozdrawiamy.
Tak, przeprowadzi wykład, poprowadzi wykład dla rodziców właśnie w tym temacie. Temacie zagrożeń płynących z...
No dobrze, ale wiemy, że to są zagrożenia, tylko jak z tym walczyć? Co, odbierać te komórki, ograniczać dostęp?
To oczywiście zależy od wieku dziecka.
Od wieku dziecka, ale też sobie myślę, że co nam da kontrola? Prawdopodobnie nic.
Nie jesteśmy w stanie
więc
kontrolować,
myślę, że...
bo oni są bardziej... Tak. Sprawni.
Myślę, że znowu wracamy
znowu
do rozmowy z dzieckiem, bo co nas zastanowiło, że my rozmawiamy na przykład o zagrożeniach płynących z sieci, co grozi naszym dzieciom. Natomiast chcemy też dotknąć tematu, że niekoniecznie twoje dziecko na przykład tylko jest zagrożone, ale może być też oprawcą w tej sieci.
Więc... A tego rzadko się boimy, że to my jesteśmy oprawcą, więc... że to nasze dziecko jest oprawcą. Zawsze się boimy tylko roli
że
ofiary.
Że ktoś jest krzywdzi. Tak.
Więc no właśnie, co ma na celu ten wykład? Wykład ma na celu właśnie podniesienie takiej dyskusji na ten temat. Będzie tam też czas na pytania z rodzicami, na dyskusję z nimi. I co nas zastanowiło? Sami rodzice nam powiedzieli, że ostatnio z mamą rozmawiałam przez telefon właśnie, bo chciałaby przyjść nawet ze swoim 11-letnim synem na ten wykład. I ona sama powiedziała, że wie pani co, ja boję się o to, co on może zobaczyć lub co się może stać w sieci, ale boję się też, żeby on nie zrobił czegoś, co może rzutować na całe jego życie. I to też było bardzo ciekawe, że rodzice po prostu boją się czegoś, co no nie wiedzą, co jest po drugiej stronie.
Monika Chmura i Magdalena Oberc ze Stowarzyszenia Twoja Siła. Gdzie znaleźć informacje o waszych warsztatach? Ja wiem, że teraz nie ma już miejsc, ale na przyszłość?
Na stronie www.twojasiła.org.pl
i na zapisy na ten właśnie wykład dotyczący tej cyberprzestępczości i w ogóle tego, co dziecko robi w sieci, to jeszcze będą dopiero zapisy, więc zapraszamy, żeby śledzić naszą stronę.
Jest 80 nas, miejsc, jeszcze tak, żadne nie zapisane.
Tak, śledzić nas na Facebooku, bo tutaj dopiero ruszymy z zapisami, więc jeśli ktoś rzeczywiście zastanawia się, co to moje dziecko robi w sieci, co tam może być i jak w ogóle o tym rozmawiać z dzieckiem, czy z nastolatkiem, to oczywiście zapraszamy do śledzenia naszych social media.
Twojasiła.org.pl. Bardzo dziękuję.
Tak. Dziękujemy.